Wiecie, to coś cudowne, że podróżuję, czasami naliczyliśmy, że w ciągu roku ponad 80 tysięcy kilometrów, głosząc słowo. Wracam do domu w różną pogodę i niepogodę i mam tą wspaniałą radość w moim sercu, że czy wrócę, czy nie wrócę, i tak wrócę do domu. W świecie ludzie nigdy nie wiedzą, dokąd zajdą i kiedy się wszystko skończy. Nie mają tego luksusu, który mam z moją rodziną, wiedząc, że kiedy wiadomości będą podawać najgorsze rzeczy, jakie można było usłyszeć, to ja nie muszę się bać. Moje się nie wali. I moje przesłanie brzmi: nasze się nie wali, to ich się wali. Nasze stoi i będzie stało. Powtarzałem to rok temu na konferencji, powtarzałem to co rok, kiedy tu jestem. Nie nasze się wali, Pan nadchodzi. I tego chcę się wiernie trzymać. Chciałbym sięgnąć dzisiaj, głosząc to słowo do was, do fundamentu, który sprawił, że wyruszyliśmy w tą drogę. I tak jak mówię, miałem przygotowane jakby zupełnie inne słowo, takie pod kątem na konferencję właśnie. Ale wczoraj w nocy, siedząc w moim pokoju, Pan dotknął mnie bardzo i zacząłem czytać pewien konspekt słowa, które kiedyś Bóg dał mi dla mojego byłego zboru w Chełmie, gdzie wcześniej służyłem. I jakby Pan odświeżył to i zacząłem nad tym siedzieć, myśleć i zobaczyłem: Panie, to jest słowo, które po raz kolejny do mnie przemawia. I chciałbym, otwórzcie sobie księgę Joela, 3 rozdział, 5 werset. A potem przejdziemy do Ewangelii Łukasza. Księga Joela, 3 rozdział, 5 werset. Joel 3, verse 5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I przejdźmy do Ewangelii Łukasza. Łukasza 13:1-5. Łukasza 13, 13 rozdział od 1 wersetu. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Wiem, że dzisiaj Jezus mógłby dokładnie te same słowa powtórzyć odnośnie World Trading Center, odnośnie 11 września. Te same słowa mógłby powtórzyć w odniesieniu do każdej tragedii na świecie. Tą samą prawdę chciałem powiedzieć. Jeżeli się nie upamiętamy, to czeka nas taka sama śmierć, jak każdego z tych, którzy się nie upamiętali z tej opowieści. Wiecie, i chciałem dzisiaj się z wami dzielić takim słowem, które jakby od wczoraj przewija się przez wszystkie usługi. Chcę mówić o pokucie, o upamiętaniu się właśnie. Pokuta jest nierozerwalnie związana z upamiętaniem i prawie że mogę się odważyć powiedzieć, że znaczy to samo. Wiecie, żyjemy w dniach, kiedy i pokuta, i upamiętanie jest takim pomniętym szczegółem, takim niewygodnym poniżaniem swojego ja. Raczej bardziej modne jest wywyższanie swojego ja, pokazywanie na to, że człowiek potrzebuje czuć się dobrze, spokojnie i miło. I to jest prawda. Nie ma na tej sali nikogo, kto chciałby się czuć źle, niespokojnie i niemiło. Ale są różne źródła naszego spokoju. A Bóg obiecuje nam pokój ponad wszystkimi okolicznościami. My nie musimy mieć tego samego pokoju, który mają ludzie na świecie. Pamiętam, kiedy byliśmy w Rosji i był ten straszny zamach stanu, kiedy palił się parlament rosyjski. Mieszkaliśmy wtedy w Moskwie. Nic o niczym innym Rosjanie nie mówili, tylko o tym, co będzie, jak cała Rosja się zapali. jak od płonącego parlamentu ten bunt i ta rebelia rozwiną się na cały kraj. Zaczną się morderstwa, egzekucje, gwałty, rabunki. Ludzie dobrze wiedzieli, czym to pachnie i bali się. I kiedy w końcu na koniec podpisano pokój, parlament się poddał i wszystko ucichło, wielu ludzi oddychało, och, jak dobrze, nareszcie znowu będzie spokój. Ale my nie musimy patrzeć na to, co podpisują politycy. Nie musimy patrzeć na to, co jacyś ważni ludzie zadecydują jutro. Mamy pokój obiecany. Mamy obiecany dom w niebie i pełny pokój na wieki w Jezusie Chrystusie. Chwała niech będzie Jemu. I chcę dziś mówić właśnie o tym upamiętaniu. Wiecie, często dzisiaj nie liczy się tyle przemienione życie, bo wiem jedno, że jeżeli cokolwiek powstrzymuje Kościół w Polsce przed oglądaniem chwały Bożej, to jest właśnie nieprzemienione ludzkie życie. Nieprzemienione do końca moje i Twoje życie może stać się powodem wielkiej zarazy w Kościele. Może zarazić zbór czymś brudnym. Biblia mówi, że wielu ludzi, którzy będą się zasłaniać różnymi rzeczami, to będą ludzie, którzy czynili jakieś tam cuda. Oni będą mówili, że czynili to w imieniu Jezusa, bo dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy, jak wiecie, podkreśla się cuda. Organizuje się kampanię uzdrowienia, gdzie nie wiadomo, jak właściwie kto już uzdrawia. Pan powie, nie znam was. Nigdy się nie spotkaliśmy. Tajemnicą tego stwierdzenia jest zupełny brak pokuty, czyli odwrócenia się od tego, kim się jest i pójścia za Jezusem Chrystusem i naśladowania Go w wielkiej bliskości. Wiecie, spotkać Boga to nie znaczy zaakceptować to, że Bóg nas widzi. Bo czy akceptuje to, czy nie akceptuje, i tak mnie widzi. Ale zobaczyć Go własnym wnętrzem, jak już było tu mówione wczoraj. Zobaczyć Go, tak jak mówił dzisiaj Karl. Zobaczyć Go swoim wnętrzem, duchowo Go rozpoznać. Jeśli ktoś mówi, że wystarczy uwierzyć Boga, żeby żyć na wieki, pozwólcie mi ogłosić, że jest to kłamstwo. Nie wystarczy wierzyć w Boga, żeby żyć na wieki. To jest za mało wierzyć w Boga, żeby żyć. Biblia pisze, że musimy się upamiętać, że musimy zawrócić kierunek naszego życia. W przeciwnym razie poginiemy. Wiecie, upamiętanie sprowadzono często do słów, które się po prostu powtarza. Ktoś mówi, powtórz za mną, Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Jesteś moim Panem, wierzę, że umarłeś, amen, amen. Jesteś wierzący, o bracie, witamy Cię. Wiecie, to jest taka Ewangelia, jak w McDonaldzie. Podjeżdżasz i dostajesz gotowe. Widzicie, w Biblii pisze, że jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nam obiecuje, że jeśli je wyznajemy, to On wiernie odpuszcza nasze winy. I można mówić, że jest się wystarczająco moralnym i dobrym, że jest się wystarczająco świętym, że robię to czy tamto. I dzisiaj wspaniale tutaj Karl powiedział, że można robić te rzeczy i marudzić, dlaczego tyle jest tego do roboty. Ja nie wiem, skąd on zna tych samych ludzi, co ja, ale dokładnie takich samych ludzi znam, że ciągle marudzą, że wiecznie się coś od nich chce. Powiem wam, że nigdy jeszcze nie przeżyłem więcej ataków na moją osobę niż za to, że głosiłem, że powinniśmy dawać dziesięcinę. Co sprawia, że ludzie tak nienawidzą, że ja mówię o tym, że tak to jest biblijne. Nie wiem czemu. Wiecie, mówię na przykład ludziom, że dziesięcina jest takim sposobem, żeby zbór mógł czynić wiele, wiele więcej dobra, głosić dużo, dużo lepiej. Żeby zbór po prostu nie musiał być takim zgromadzeniem ubogich, których, wiecie, nie stać na żarówkę i gdzieś po ciemku w piwnicy spotykają się. I może myślą, że są bardzo skromni przy tym. I kiedy głosisz dziesięcinę, to ludzie ci mówią, że to jest zakon. Że tego nie ma w Nowym Testamencie. Kiedy z kolei głosisz ludziom, że Kościół to nie jest dyskoteka, to oni mówią, że przecież w Starym Testamencie Dawid tańczył. I już im nie przeszkadza, że Stary Testament. I ja teraz nic nie mówię przeciw albo za. Ja chcę tylko powiedzieć, że często ustawiamy sobie Biblię tak, jak nam się podoba. Jak nam akurat pasuje. Jak trzeba, to Stary Testament jest aktualny. A jak nie trzeba, jakby trzeba było coś z nas dać, to już jest nieaktualny. Wtedy żyjemy z łaski. Wiecie, żyć z łaski przed Bożym obliczem to co innego niż żyć z łaski siedząc pod kościołem. Zwróćcie uwagę, że w każdym kościele, który przeżył przebudzenie, który przeżył głęboką reformację tego, w co wierzy, nie było żebraków przy drzwiach. Żebractwo pod bramami kościołów było tylko wtedy, jeśli w kościele nie było obecności Ducha Świętego. Kiedy apostołowie poszli do świątyni, żebrak zniknął spod drzwi. Przez całe średniowiecze wystarczyło wyleźć na jakiś słup i powiedzieć, że się tam siedzi dla Pana Boga i być bohaterem. Reformacja wniosła inne wartości, że ojciec powinien być ojcem, matka matką, że rodzina powinna mocno stać na dobrych zasadach. Nawet Luther powiedział, że nie jest wcale wielką ofiarą stać na drugą w nocy na modlitwę w klasztorze, dużo większą jest stać do płaczącego dziecka. Zupełnie przemienione myślenie. Także widzicie, do chwalenia się sobą nie trzeba upamiętania. I chciałem teraz powiedzieć o tym upamiętaniu. Upamiętanie zmienia kierunek naszego życia. Powiem to obrazowo. Idziesz w jakimś kierunku w swoim życiu, zajmując się różnymi sprawami, być może nawet pośród różnego rodzaju religijnych przeżyć. Ale Bóg wzywa, abyśmy się upamiętali i to upamiętanie, ta pokuta sprawiają, że z potężną siłą to jest jakby zatrzymać samochód 100 na godzinę i go obrócić i w drugą stronę ruszyć. Zmienia się cały kierunek naszego życia. Zaczynamy szukać tego, co Boże, chociaż wcześniej tego nie szukaliśmy. Wcześniej właśnie było nam trudno, że coś trzeba robić. Przeszkadzało nam. A oto kiedy pokutujesz, kiedy wyznajesz swoje grzechy, to prawda, głęboka prawda pokuty jest w tym, że na drugi dzień nienawidzisz tych grzechów. Nie chcesz ich robić. Nie chcesz ich czynić. Jednymi z pierwszych rzeczy, jakie zmieniają się, kiedy się nawrócisz, jest, że robisz to, co kiedyś nie robiłeś. Już nie robisz więcej to, co ci się zdarzało uczynić. Śmiejesz się z tego, nad czym kiedyś płakałeś. Płaczesz nad tym, z czego kiedyś się wyśmiewałeś. Wszystko się zmienia. Idziesz w zupełnie innym kierunku. Zaczynasz szukać tego, co jest Boże. I pojawia się taka coraz większe pragnienie, aby podobać się Bogu, a mniej podobać się ludziom. Znam ludzi, którzy się nawrócili. Przychodzą do mnie wcale nie tak dawno. Przychodzi człowiek i mówi, bracie, poczułem teraz, że po tej modlitwie, po naszym ostatnim spotkaniu, Bóg mi pokazał moje egoistyczne życie i muszę je zmieniać. Ja mówię, no to chwała Bogu, zmieniaj. Wiecie, okazało się, że kiedy człowiek zaczął zmieniać swoje życie, mało nie stracił swojej pracy. Stracił w pracy szacunek. Szef mu powiedział, że chyba zwariował, że nie może przestać robić tego, co robił do tej pory. Ten człowiek powiedział dłużej, nie będę tolerował korupcji w moim życiu. Nie będę tolerował kłamstwa. Objawienie nam mówi, gdzie są ci, którzy czynią kłamstwo, którzy miłują kłamstwo. Są na zewnątrz. Nie zadawala nas, gdy jesteśmy ludźmi pokuty. Ludźmi, którzy upamiętali się. Wtedy nas nie zadawala stan, w jakim jesteśmy. Wiecie, upamiętanie i pokuta są jak taka eksplozja. Jak bomba atomowa wybuchają i ta fala uderzeniowa niszczy kolejne świeckie pokłady naszego życia, nasze poglądy, nasze przyzwyczajenia, nasze różnego rodzaju nerwowe zachowania. Całkowicie zmienia nas od środka, z zewnątrz. Wszystko staje się inne. I dzieje się tak nawet wiele, wiele lat po przyjściu do zboru. Jak jest w naszym życiu? Jak jest w Twoim życiu? Chcę Wam powiedzieć jedno z najstraszniejszych prawd, które zaczynam rozpoznawać. Nie wiem, czy ją też zauważyliście. Jeszcze jakiś czas temu Jeśli ktoś w Polsce znajdował się w protestanckim zborze, to prawie zawsze było pewne, że jest to człowiek nawrócony po przeżyciu pokuty, który już nie pije, nie pali, który żyje świętym życiem. Chcę wam powiedzieć, dzisiaj wiele, wiele w naszych zborach różnych, zielonoświątkowych, baptystycznych, ewangelicznych, pojawili się tacy sami ludzie, jak ci, których czasem chcemy krytykować u katolików. Ludzie zwyczajnie chodzący do kościoła, nienawróceni, z zupełnym brakiem pokuty. I diabeł doprowadził nas do takiego miejsca, gdzie zapytanie człowieka, który chodzi rok do kościoła, czy na pewno się nawróciłeś, powoduje jego gniew i wybuch prawie z nienawiści. Jak śmiesz mnie sądzić, jak śmiesz mnie w ogóle pytać o takie rzeczy. Zaczynamy powtarzać to samo kłamstwo, że wiara jest prywatną sprawą. Zapytajcie, którego chcecie pastora. Powiedzą wam, że w zborach pojawiło się wielu ludzi praktykujących tak zwanych, ale zupełnie nienawróconych. Nie wiem, czy pastorzy tego doświadczacie też. To widzę w zborach, po których jeżdżę. Że pojawili się po prostu nominalni chrześcijanie, jeżeli w ogóle istnieje takie określenie. To jest w ogóle nie gramatyczne, ja nie wiem, jak to powiedzieć. To jest jak ryba, która nie umie pływać. Nominalny chrześcijanie. Nie pływają, bezwodna ryba. To jest absolutnie wbrew gramatyce i Bożej logice. Bo słowo chrześcijanin, wiecie co znaczy? Słowo chrześcijanin oznacza w swoim głębokim sensie człowieka po nawróceniu, po pokucie, gdyż oznacza ono człowieka naśladującego kogo? Chrystusa. A żeby naśladować Chrystusa, trzeba odwrócić się od naśladowania czego? Świata, a głębiej Słowo Boże nam mówi, że byliśmy naśladowcami złego, tego ducha, tego władcy ciemności, działającego w opornych ludziach. I tak, kiedy człowiek, pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jeśli prawdziwa pokuta miała miejsce w twoim życiu, to jest, że masz ogromne pragnienie podobać się Bogu. Nie zadowala cię to, czym jesteś. I wiecie, wielu ludzi żyje w zaniedbaniu. Całkowicie z czasem uodparniają się na Słowo Boże, na przesłanie. Kiedyś nad jednym kazaniem płakali, dzisiaj słyszą 100 różnych rzeczy i już nic ich nie rusza. Mają taką ilość książek, mamy kaset, różnego rodzaju mediów, które nam niosą przesłanie Ewangelii, że nawet nie potrafimy tego wszystkiego strawić. Nie wiem, czy jest tu jeden człowiek, który przeczytał wszystkie chrześcijańskie książki, jakie ma w domu. Który byłby w stanie przyjąć to wszystko, co nam się wali do głowy, a zapominamy czasem o fundamentach, o najprostszych rzeczach związanych z naszym chrześcijańskim życiem, o zwykłym nawróceniu się, upamiętaniu. Wiecie, zaobserwowałem, w jaki chytry sposób nieupamiętani, nienawróceni ludzie znajdują się w zborze. Wiecie, w jaki sposób to się dzieje? Przychodzi człowiek ze świata i zaczyna z nami rozmawiać. Przepraszam, a czym się różnicie od naszej religii? Słyszeliście już takie pytania na pewno. Więc my zaczynamy temu człowiekowi wyjaśniać, czym się różnimy. Spotykamy go jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Widzimy, że on się bardzo zainteresował. I wiecie, co się dzieje? Pewnego dnia ten człowiek akceptuje nasze poglądy. Powtarza powtórzoną, wyrecytowaną przez nas regułkę i traktujemy go jak swojego. I przez to, że cały czas rozmawialiśmy o poglądach, różnicach i doktrynach, zapomnieliśmy mu powiedzieć o tym, że musi odrzucić to, kim jest. I często dopiero czytanie Słowa Bożego i słuchanie kazań przyprowadza tego człowieka do miejsca, że okazuje się, że nigdy tego nie było w jego życiu. Wielu tak żyje. Wiecie, kiedy mówię o upamiętaniu dzisiaj, to mam na myśli przemieniony umysł, przemieniony sposób życia, przemienione reakcje, przemienione motywy. Że ja to już dłużej nie jestem ja. Kiedyś to byłem ja byłem kimś zupełnie innym, ale Bóg zmienił moje życie i zamiast kierunku, którym zmierzałem całe moje życie, nawróciłem się i teraz moim kierunkiem jest wola Boża. Chwała Jezusowi, amen. Moim kierunkiem jest wola Boża. Iść za Jezusem oznacza przede wszystkim, ponad wszystkim, wypełniać wolę Bożą, bracia i siostry. Wypełniać wolę Bożą. Wola Boża nie jest jakimś, nie wiem, charyzmatyczno-zielonoświątkowym wymysłem. Poznanie woli Bożej jest jednym z elementów chodzenia za Jezusem. Poznanie, że jest się dzieckiem Bożym, jest jedną z tych rzeczy, o których Duch Święty nam mówi cały czas. Gdyby ktoś z was mógł przenieść się I 2000 lat temu chodzić za Jezusem, to przede wszystkim słyszałby od Jezusa, jaka jest wola Ojca, a potem dopiero całą resztę. Popatrzcie na Niego, kiedy chodził po ziemi. Gdziekolwiek szedł, liczyła się przede wszystkim wola Ojca. To jest to, co ludzie od Niego słyszeli. On powiedział, że cokolwiek mówi, to mówi to, co wziął od kogo? Od Ojca. I on powiedział wręcz, że niczego innego nie mówi, jak tylko to, co wziął od Ojca. I osoba, która się upamiętała, jedną z tych cech jest zmiana jej kierunku życia. Dlaczego mamy w zborach tylu ludzi, którzy sprawiają nam problemy? Ja wam powiem, ja nie boję się problemów z ludźmi ze świata, którzy przychodzą zupełnie zagubieni, tak zwani, nazywamy ich grzesznicy, czy nienawróceni, przybliżeni, różne nazwy są. Ja się w ogóle nie boję. Potrafię mieć 5 rozmów duszpasterskich z takimi ludźmi i wracam do domu zbudowany i mówię mojej żonie, chwała Bogu. Wiesz, jak żeśmy się modlili z tym facetem, mówię. Człowiek płakał w moim biurze na kolanach. Wracam zbudowany. Ale powiem wam, mam czasem jedną rozmowę z duszpasterską. Z taką osobą, która jak opornik, jak wrzut blokuje od 10 lat dobrą atmosferę w zborze. I nie możesz nie wiedzieć, jak go wyciąć tego wrzoda, czy nie ma już co bić nawet. I wracasz po rozmowie po kilku godzinach i mówię do żony, zrób mi herbaty, mam dość. Ten facet mnie zje. Co nie powiesz, to źle. Chcę wam powiedzieć. Osobę, która idzie za Jezusem, jest bardzo trudno obrazić. Bardzo łatwo zaspokoić. Jej radością jest po prostu iść za Jezusem. Osobę, która nigdy nie poszła za Jezusem, idzie w swoim kierunku, tylko przykleiła się do Kościoła. Bardzo łatwo obrazić. Byle czym taki ktoś się obraża. Bardzo trudno takiego kogoś zaspokoić. Zawsze będzie coś nie tak. Osoba, która się upamiętała, to jest mój pierwszy jakby punkt. To zmienia kierunek naszego życia. Już nie jedziesz dłużej w tym samym kierunku, w którym wcześniej. Dla świata ktoś taki wygląda jak szaleniec. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, że wyjście do przodu i modlitwa grzesznika to jest upamiętanie. I gdy modlisz się pierwszy raz z przodu, to rzeczywiście może być wyznanie grzechów. Ale czy upamiętanie i pokuta byłaby tak niepopularna, gdyby tylko polegała na wyznaniu grzechów? Chcę wam powiedzieć, to coś złości świat. To, co złości świeckich ludzi, to wcale nie jest wyznawanie grzechów. To jest dopiero początek ich złości. Jest mnóstwo religijnych ludzi, którzy nic innego nie robią, tylko co tydzień wyznają swoje grzechy. Wcale im to nie przeszkadza, żeby za tydzień wyznawać je znowu. Są ludzie, którzy idą na przykład do spowiedzi. Albo idą na setną rozmowę z pastorem o tym samym problemie. I ich problem polega na tym, że nigdy nie mają w ich życiu pokuty. Jest wyznanie, że to, co robią, robią źle, a potem wracają i robią dalej to samo. Poprzestają na wyznaniu, ale nie ma w ich życiu odwrócenia się od tego. Przed Wieczerzą Pańską wyznają na przykład grzech, bo czują się wystraszeni, że jakby dotknęli tego kielicha, to jeszcze upadną martwi i się wszyscy dowiedzą, że są źli. Ale jak przeżyją wieczerze, to już dawno zapominają, idą znowu, robią to samo. To nie jest żadne upamiętanie. Jest tak jakby takie mruganie okiem do Pana Boga, żartowanie z Nim. Tyle śnią ludzie, których my często nazywamy nienawróconymi. I którzy są nienawróceni. Tyle czyni wielu. Ale prawdziwe upamiętanie to jest, jeżeli dzisiaj droga, po której idziesz, jest inna. Wcześniej kłóciłeś się z mężem, kłóciłeś się z żoną, teraz już tego nie ma w waszym życiu. Teraz twój małżonek widzi, że jesteś kim innym. Ja chyba w tamtym roku to powiedziałem, powtórzę w tym. Jak chcesz wiedzieć, czy jesteś chrześcijaninem, spytaj się swojej żony. Albo spytaj męża i obiecaj jej, że nic jej nie zrobisz za to, co ci powie. Spytaj, kochana, szczerze, nic ci nie zrobię. Czy jestem prawdziwym naśladowcą Jezusa? Zobaczysz, co ci powie. Wcześniej byłeś człowiekiem, który rzucał. Ja wiecie, byłem taki nerwowy przed nawróceniem, że jak rura z odkurzacza mi wypadła, to go rozbiłem. Bo wszystko się we mnie... I wiecie, to jest śmieszne, ale chcę wam powiedzieć, nikt mnie nie oszuka i wy dobrze o tym wiecie, że w tej sali siedzi wielu ludzi, którzy zbyt często tracą swoją cierpliwość i wychodzą z siebie. Zgadza się? I wielu z nas ma z tym problemy. Bo żyjemy w czasach, w których dokładnie do tego chce nas doprowadzić ten system. My musimy się odwrócić od tego, kim jesteśmy, jeśli chcemy się pozbyć tych rzeczy. Upamiętanie i pokuta nie byłyby niepopularne, gdyby polegało tylko na mówieniu tego, z czego nam jest akurat przykro. Wiecie, Jezus mówi, że On jest drogą i prowadzi do Ojca. I właśnie pokuta ma tu bliski związek z Jezusem. Pokuta jest zawróceniem z drogi tego świata, z szerokiej drogi tego świata, na wąską drogę, którą inni idą pod prąd. Tą drogą jest właśnie Jezus. Droga jedyna, która prowadzi do Ojca. Upamiętanie i pokuta dotyczą również, i teraz uwaga, dotyczą naszego życia poza nabożeństwem. Amen? Amen. Czy pokuta jest ważna tylko w niedzielę rano? Pokuta i upamiętanie dotyczą całego naszego życia. To chodzi o kierunek naszego życia, o to, dokąd zmierzasz. Wiecie, wychodząc do przodu, człowiek wyznaje swoje grzechy. I mówi, nie wiem, kradłem, paliłem, trwałem, kradłem, założyłem i może wymienić jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. I to wszystko, to jest prawda. Zawiniliśmy tym przed Bogiem. Pamiętam swojego czasu, wybaczcie, że dziś drugi raz już o Lutrze wspomnę, ale pamiętam swojego czasu, jak on opowiadał, czy któraś z jego biografii to mówiła, już nie pamiętam, jak diabeł przypomniał mu wszystkie jego grzechy. I diabeł mu wyrecytował całą listę. I zobacz, kim ty jesteś. I do ilu z nas przychodzi dokładnie to samo oskarżenie. Oto prawda na temat twojej osoby. I wszystko, co możemy powiedzieć, no, to jest prawda, jak jesteśmy uczciwi sami z sobą. Ale on wziął i przekreślił to na czerwono. I mówi, to jest prawda. Ale krew Jezusa, Syna Bożego, to zmyła. Czy możesz przekreślić na czerwono coś, co robisz, a potem wracać i robić to samo? Czyli wyobraź sobie tą listę swoich grzechów, obciążający cię list dłużny, który zwraca się przeciwko tobie, który Jezus przybił do krzyża. Tak Słowo Boże mówi. I jedną z tych rzeczy, które są przeciwko tobie, na przykład jest to, że wyniszczasz psychicznie swoją żonę tym, że się z nią kłócisz. Skreślasz to na czerwono i mówisz, krew Jezusa to zmywa. A potem w butach wchodzisz na to samo miejsce w twoim życiu. Biblia ma na to swoje określenie. Wracasz do tego samego, co powiedziałeś, że przecież już od tego odchodzisz. Także nie wystarczy wyjść do przodu. Wierzę, że ta konferencja powinna być dla nas takim wyzwaniem do stania się prawdziwymi modlicielami, sługami Bożymi, których kierunek życia jest przybliżaniem się do Boga, naśladowaniem Jezusa. Ja nie mówię, że jest łatwo. Ja wiem, że ja nie jestem jedynym człowiekiem, który ma wady w tej sali. Na pewno jeszcze paru innych ma jakieś wady. I wierzę, że musimy sobie szczerze wyznać, że nasze życie musi być bliżej o bliżej. Bliżej o bliżej, jak ta stara pieśń mówiła. Także przekonanie o grzechu nie wystarczy. Powiem to w ten sposób. Poczęcie i poród to są dwie różne rzeczy. Zgadzacie się ze mną? To są dwie różne rzeczy. Kiedy kobieta na przykład odkrywa, że jest brzemienna, to nie jedzie od razu do szpitala i mówi, dajcie mi łóżko, zapisać się tu chcę. Odkryłam, że jestem brzemienna. Jestem chyba w drugim miesiącu, potrzebuję łóżka na porodówce. Lekarz mówi, spokojnie. To, że odkryłaś, że jesteś brzemienna, jeszcze nie znaczy, że rodzisz. To, że odkryłeś, że masz grzech, jeszcze nie znaczy, że z bólem teraz musisz się pozbyć tych rzeczy, odwrócić je od nich, a czasem to jest bolesne. Wybieram iść za Jezusem. Pierwszy Kościół wybierał aż do krwi i aż do bólu. Pierwsi chrześcijanie wybierali aż do bólu, patrząc na stratę rodzin, majątków. Wiecie, że Biblia mówi, że z radością przyjęli utratę swojego mienia. I ta decyzja kosztowała ich wszystko aż do krwi. A u nas nowe nauki wchodzą i mówią, Bóg to za ciebie zrobi. Ty tylko siedź na nabożeństwie i drap się w głowę. Poczęcie i poród to dwie różne rzeczy. I podobnie jest w Kościele. Wiecie, odkryłem taką duchową prawdę, że czasem dziecko się traci. Niedawno jedna z naszych znajomych straciła dziecko. I lekarz, krótko mówiąc, powiedział, że coś jest nie w porządku w organizmie i może począć, ale nie może donosić. I żeby więcej po prostu starała się nie zajść w ciążę, dlatego że prawdopodobnie każde dziecko utraci. To jest to, co lekarz powiedział, chociaż lekarze nie zawsze wiedzą, co mówią, jak wiecie. I jest wiele świadectw na to, bo Bóg ma ostatnie zdanie. Amen. Wczoraj, kiedy rozmawiałem z Karlem, Karl mi powiedział bardzo ciekawe stwierdzenie, że kiedy słucha się czasami opinii lekarzy w szpitalu, to powiedział, im się wydaje, że oni znają długość naszego życia i nie wiedzą, w jakim są błędzie. To Bóg zna długość naszego życia. Ale nie mogła kobieta donosić dziecka, wiecie. I czasem patrzę na to w duchowej prawdzie, że ta sama prawda jest widoczna w zborze. Czasem zbór ma dość siły, żeby począć, żeby tego człowieka doprowadzić, że może nawet wyjdzie do przodu z przekonaniem, że jest grzesznikiem, ale nie ma dość siły, żeby go wynosić, żeby się nim zaopiekować, żeby sprawić, żeby naprawdę ten człowiek po prostu został, urodził się. Wiecie, upamiętanie oznacza, że gdy mam przekonanie o grzechu, zostawiam grzech na zawsze. Zostawiam grzech na zawsze. Po prostu odwracam się i idę w innym kierunku. Nie rozmyślam więcej o nim. Nie nadaję mu chrześcijańskiej formy, bo teraz się nadaje chrześcijańskie formy. Nie ukrywam. Wiecie, jak długo można ukryć raka? Znałem osobę, która zachorowała na raka i umarła już. I pierwszy raz odkryła, że ma raka, miała na nosie coś i zadrapała. W mojej rodzinie było. Ja byłem wtedy małym dzieckiem. I zawsze pytałem mamy, czemu ta ciocia umiera. Zadrapała. Coś się wdało. I zaczęło się robić coraz większe. I najpierw miała plaster, tylko kawałek. Potem już na cały nos, potem na pół twarzy. Jak ją ostatni raz widzieliśmy, prawie cała jej twarz, głowa, wszystko było zgnite. Umierała żywcem gnijąc. Jak długo można ukryć raka? Jakiś czas się da, ale wkrótce wszyscy zobaczą. Czy śmiertelnie chorego można oszukiwać? Humanizm mówi, że można go oszukiwać, ale humanizm mówi wiele takich rzeczy. My żyjemy dzisiaj w humanistycznych czasach, kiedy wiele takich rzeczy się do nas mówi. Ja nieraz powtarzałem, że widzę dzisiaj, jak triumfuje humanizm nad prawdą. I daję zawsze prosty przykład, że wkrótce prawa unijne zabronią mi dać klapsa mojemu synowi, ale nie zabronią mi go usunąć i spuścić do ubikacji, zanim się urodzi. Wkrótce nie będę mógł kopnąć psa, chociażby mu to dobrze zrobiło, nie męczyłby się dłużej ze swoim niepotrzebnym życiem, ale będę mógł własnemu ojcu wyłączyć aparaturę, jakby się za długo męczył. Humanizm jest wrogiem Boga. Czy można śmiertelnie chorego oszukiwać? Czy można ludziom mówić, że nie muszą zawracać z tego, po czym idą, tylko muszą powtarzać jakieś wyuczone reguły? Wiecie, brak siły, by porzucić grzech, nie może być wytłumaczeniem, bo cała Biblia, nigdzie nie znajdziecie takiego wskazania, które mówi nam, że mamy grzech porzucać we własnych siłach. Nigdzie Bóg nie mówi, wysil się i zostaw grzech. On wziął je na siebie. On jest naszym życiem. Jeśli nie masz siły, aby walczyć ze swoim grzechem, to oznacza to, że nigdy w twoim życiu nie było spotkania z Jezusem Chrystusem. Biblia uczy nas, że w Nim mamy zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Chwała Jezusowi. Amen. W Nim mamy zwycięstwo. To jest ta potęga upamiętania. Pomyśl, przyszedłeś dzisiaj tutaj, kimkolwiek jesteś. Może już słyszałeś 150 kazań, albo 1500 i w nic już nie wierzysz. Może wszystko, co widzisz, to, że mam nie taki krawat, jak trzeba. Albo może ściany nie bardzo są takie, jak trzeba. Ja kiedyś jedną osobę przyprowadziłem na nabożeństwo. Kazanie było takie, że nam włosy na głowie stały z wrażenia. I myślę, na pewno się nawróci. I pytam tej osoby, jak się podobało. Ale mówię, wiesz co? Ktoś tu u was nie ma gustu? Kto ten koszyk z kwiatami takiego koloru postawił koło kazalnicy? Czy ja mnie ręce opadły? Ja nawet nie zauważyłem, że tam koszyk był z kwiatami. Ona tylko tyle zauważyła. Ja słyszałem kazanie, przez które spać nie mogłem. Ona, to koszyk nie taki, jak trzeba jest. To jest ten humanizm właśnie. Wiecie, ta potęga upamiętania ma to w sobie, że wychodząc przez te drzwi mam siłę od Boga. Już nigdy nie muszę wrócić do tego miejsca. W starodawnych zborach, jeśli byście byli w Rosji albo jeszcze na zaburzańskich terenach w Polsce, jest taki napis. Jak się wchodzi do zboru, to pisze witamy. Wejdź, przedsionki pańskie, tego rodzaju hasła. Ale kiedy wychodzisz nad drzwiami, też jest napis. I pisze, idź i nie grzesz więcej. Dzisiaj by napisali, idź i czuj się dobrze. Powiedzieliby kazanie. Jak lepiej poczuć się psychicznie. Bóg wie, dlaczego się czujemy źle psychicznie. Dlatego, że ciążą nam nasze grzechy. On mówi, że one są prawdziwym powodem i przyczyną naszego użalania się. Wiecie, potęga upamiętania sprawia, że jeśli tu dzisiaj jesteś i być może, jak już powiedziałem, słyszałeś 1500 kazań, w nic już nie wierzysz, może masz już serce z kamienia, może, nie wiem, przeszkadza ci cokolwiek, czy mógłbyś usłyszeć dzisiaj, że jest w rękach Bożych siła, że mógłbyś stąd wyjść i być zupełnie kimś innym, chociaż może wszyscy cię znają jako dobrego wierzącego, ale ty wiesz. Nie muszę już być tym, kim byłem. Nie muszę już żyć życiem, jakim żyłem. Nie muszę martwić się o autorytet kogoś, kto nie żyje, czyli starego ja. Paweł napisał o tym starym ja. Żyje nie ja, ale żyje we mnie kto? Chrystus napisał. Wiecie, co to znaczy umarły? Był ktoś kiedyś na pogrzebie? Na pewno każdy z nas był. Jest deska i na desce leży umarły. Albo w trumnie. Podejdź do niego i naubliżaj mu. Opowiedz mu najnowszy dowcip. Powiedz mu, ty tu tak leżysz i sobie umarłeś i masz pogrzeb, a ty nie wiesz, co się chłopie na świecie wyrabia. Rosja znów coś się tam czeka do Japonii. Wiecie, jemu to jest wszystko jedno. On nie żyje. Ma już tylko jeden problem. Czy będzie z Bogiem, czy bez Boga całe wieki. I Biblia ustami Pawła daje nam wielkie wskazanie dla nas, dla ludzi końca XX, początku XXI wieku. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. My opowiadamy o różnych rzeczach, do których zaraz dojdę. W Izraelu też o nich opowiadali. To się wieża zwaliła, to Piłat coś narobił. Czytaliśmy o tym. Za chwilę chcę do tego dojść. Wiecie, nie muszę się martwić o autorytet kogoś, kto nie żyje. Ja nie udaję, że jestem nie wiadomo jaki mądry. Nie muszę udawać, że nie wiadomo kim jestem. Ja wiem jedno, znalazł mnie Jezus. Zbawił mnie Jezus. Kocham Jezusa. I jeśli Ty kochasz Jezusa, jesteśmy Kościołem. I zamierzam dojść do końca wiernie i przeprowadzić moją rodzinę, moje dzieci w Jego mocy, modląc się i wołając do Niego każdego dnia. Chwała Jemu niech będzie. Chyba, że to Chrystus jest dalej martwy. Chyba, że go dalej chcemy na krzyżu widzieć. Wtedy ja żyję, wtedy się muszę troszczyć. Wtedy nie troszczę się o jego świadectwo, tylko o mój autorytet. Wiecie, ile razy w życiu uczyłem się tej lekcji, że wstydziłem się Pana, zamiast siebie się wstydzić. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło, mi się nieraz zdarzyło, że czegoś nie powiedziałem albo nie przyznałem się, bo mi wstyd było, że ktoś jeszcze coś powie. I tak jakoś głupio było. Siedziałem na jakimś spotkaniu, a tam klną mi, opowiadają świństwa, a ja się wstydzę powiedzieć, kim jestem. Idę gdzieś coś robić i wstydzę się powiedzieć, że moim Panem jest Jezus. I traktuję Go, jakby nie żył. Jakby był martwą przeszłością, a teraz się liczę tylko ja i moje sprawy, czy mi się jakoś uda. Nie chcę, żeby Jezus był martwy w moim życiu, bo to jest kłamstwo. Jezus żyje, amen? Nie ma chyba bardziej fałszywej Ewangelii niż głoszenie swoim życiem, że Bóg nie żyje. Także pozostawiony grzech. Jeśli nie ma w naszym życiu upamiętania i pokuty, to pozostawiony grzech, chcę wam powiedzieć kolejną wielką prawdę, nie leży obojętnie. Pozostawiony grzech nie leży obojętnie w naszym życiu. Grzech pozostawiony, ukryty, z którym człowiek chodzi, jest bardziej toksyczny i radioaktywny niż Czernobyl. Zdrowo i dużo zdrowiej byłoby iść położyć się na sarkofag w Czernobylu i z całą rodziną i z dziećmi tam mieszkać 5 lat i spać na tym sarkofagu, niż zostawić w swoim życiu grzech, który pożre twoje życie z czasem i nie chcesz go pozbyć się, bo ci dobrze z nim. Ktoś powie, co ty gadasz? umarłbyś w Czernobylu, a z tym grzechem jakoś żyje. Coś ci powiem, tylko ci się wydaje, że żyjesz. Gdybym spał pod samą elektrownią w Czernobylu, może bym umarł, ale byłbym na wieki z Panem. Jeśli będziesz chodzić z brudem w swoim życiu, pewnego dnia odejdziesz w wieczną ciemność, bez Pana i nadziei na całe życie. Czy widzicie różnicę? Trzeba po prostu wierzyć w wieczność i w Boga. Oczywiście, że jak w Niego nie wierzymy, to nam wszystko jedno. Widzieliście na pewno nieraz w gazetach albo w telewizji dzieci po Czernobylu. Kiedyś National Geographic opublikował dzieci, zdjęcie dzieci po Czernobylu. Bez rąk, bez nóg, same kikuty. Pokazywali w słojach zalane w jakichś miksturach w telewizji kiedyś potwory, które się rodzą na Ukrainie po awarii czernobylskiej. I to jest to, co się fizycznie dzieje, kiedy radioaktywność, coś niewidzialnego przenika i niszczy fundamenty, niszczy do głębi to, czym człowiek miał być. Zobaczyłem to jako duchową prawdę. Widzę dzisiaj chrześcijan, którzy wyglądają w oczach Bożych jak potwory. Nie chcę tak wyglądać. Bóg się chce cieszyć swoimi dziećmi. Widzę chrześcijan skażonych radioaktywnymi naukami. Naukami pozwalającymi tolerować i zostawiać sobie w życiu takie rzeczy, które sprawiają, że są bez róg, bez oczu, bez rąk, bez uszu. Patrzą, a nie widzą. Słuchają i nic nie słyszą. Chodzą, ale nigdzie dojść nie mogą. Kalekie chrześcijaństwo, skażone, radioaktywne od różnego rodzaju współczesnych, psychologicznych nauk. I to nas znajdzie, kiedy dojrzeje. Chcę, wiecie, prowadzić takie czyste, proste życie z Jezusem. Chcę modlić się co dzień do Pana. Panie, chcę, aby Tobie się podobało moje życie. Ja wiem jedno. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale wiem, że, bo Jezus o tym powiedział w swoim słowie, że nasz grzech nas znajdzie, jeśli go będziemy ukrywać. Jeśli go będziemy chować. On nas znajdzie. Że to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. To, co było w komorach, będzie na dachu. Zatwardziały, religijny chrześcijanin zatracił dzisiaj bojaźń Bożą i on boi się ludzi, bo ludzie mogą obnażyć jego niedoskonałość. Ale Bóg go strzega. Nie wiem gdzie. Ja nie wiem jak, nie potrafię powiedzieć. Ale wiem, że pewnego dnia grzech znajdzie tego, kto go czyni. I grzech rodzi co? Śmierć. Na całym świecie to wyraźnie widać. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak i kiedy, ale Słowo Boże okaże się zawsze prawdą, bracia i siostry. Ukryte i wstydliwe będzie pewnego dnia obnażone. I jeśli nie będzie pokuty, to te ukryte grzechy naszego życia zostaną pokazane w świetle dnia. Nie ma nic cudowniejszego. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło. Na pewno tak. Jedne z najcudowniejszych chwil mojego duchowego życia, mojego modlitewnego życia, to była, kiedy w modlitwie badałem moje serce przed Panem. Kiedy stawałem przed Panem w ciszy, patrzyłem na moje słowa, moje dzieła, moje myśli, plany, motywy, tak uczciwie, przed Bogiem, ze Słowem Bożym. Wczoraj był taki czas, kiedy pastor Andrzej czytał ten psalm. Człowiek mógł spokojnie zamknąć oczy i badać swoje życie. I pojawia się wtedy w człowieku pragnienie. Zawsze, kiedy będziesz je badał. Panie, obmyj mnie, oddziel mnie, uświęć mnie, usuń jeszcze to, co Tobie się nie podoba. Chcę być Twój. Kiedy życie zostaje zbadane w świetle Słowa Bożego, jeśli odkrywam, że żyję wbrew Słowu Bożemu, to tu jest miejsce właśnie na kolejną pokutę. Pokuta nie jest czymś, co się tam gdzieś raz zapisało. Jest wiele rzeczy, od których się trzeba odwrócić, których nie widzimy. Ona jest odwróceniem się. Ona jest jedną wielką rzeczą, która się dzieje w wielu małych dziedzinach, o tak bym to powiedział. I nie wszyscy za tym będą. Ale ona wymaga wyznania. Nie chcę dłużej się trzymać rzeczy, które Ciebie smucą. Wiecie, co znaczy smucić się? Biblia mówi, nie zasmucajcie kogo? Ducha Świętego. Biblia mówi, żeby nie zasmucać Boga. I teraz chcę powiedzieć tak. Wiemy, co to znaczy smutek, prawda? Widziałem już rodziców, którzy smucą się z powodu swoich dzieci. Widziałem rodziców, którzy patrzą na swojego syna, córkę. I kiedy oni byli mali, to mieli marzenia, że kiedy dorosną, to będzie piękną dziewczyną albo przystojnym młodym człowiekiem, który sprawi mu wiele radości i szczęścia w jego życiu, a tymczasem widzi, że jego nastolatek czy nastolatka stacza się i żyje życiem poniżej wszystkich norm. I rodzice wtedy cierpią. I smucą się, ich serce ściska ból. A Bóg mówi, żebyśmy mu tego nie robili w swoim słowie. Bóg mówi, moje dzieci, nie zasmucajcie. To jest Jego przesłanie dla nas. Nie róbcie mi tego. Wiecie, co to jest smutek? Jestem też ojcem i mam dzieci. Są rodzaje smutku, kiedy rodzic może jeszcze, nie wiem, wziąć choćby pasek, albo usiąść z dzieckiem na rozmowę, albo dać jakieś wsparcie duchowe swojemu dziecku, jeśli wie, jak to zrobić. Ale widziałem już rodziców, którzy, wiecie, jak się smucą? Ich dzieci doszły do miejsca takiej beznadziei, że ci rodzice przychodzą do naszego biura pastora, albo całkowicie sami nocą płaczą w rozpaczy przed Bogiem i mówią: Boże, tylko Ty możesz ratować jeszcze moje dziecko. Ich smutek jest tak ogromny, ich serce jest pęknięte, po prostu skruszone, bo widzą, że nie mogą już zrobić nic, a ich dziecko, które miało ich radością, stacza się. Kiedyś siedziałem z jednym człowiekiem i on patrzył na mojego małego chłopca, jak się bawił, najmłodszego mojego syna. I on mówi: mój Boguś kiedyś był taki sam. Mój bracie, on dzisiaj jest jak bestia. Tak ci zazdroszczę. I ten człowiek mówi: chciałbym, żeby dzieci miały zawsze 2 lata. Bo mój syn stał się jak bestia. Pożera i niszczy wszystko wokoło. Wiecie, kiedy słyszę takie rzeczy, staję przed Bogiem i krzyczę: Panie, jak ja mogę moje dzieci uratować od tego wszystkiego? Jak mam je wychować? Co mam włożyć ich w serce, żeby tego nie oglądać? A potem patrzę na moje własne zachowanie przed Bożym obliczem i słyszę ten głos: nie zasmucaj mnie Twoim życiem. Też się smucę. Badajmy nasze serca. Wiecie, bo pojawia się wielkie pragnienie wtedy, aby Bóg nas obmył. I wtedy odwracam się od tego i już dłużej nie chcę tego czynić. Nie chcę tego kontynuować. Chcę zacząć żyć tak, jak się podoba Bogu. Nie wszyscy za tym będą. Ale zawsze brak pokuty prowadzi do tragedii w domu, w rodzinie, w pracy i prowadzi do śmierci w końcu duchowej. I Jezus uświadamia nam potrzebę pokuty i opamiętania, mówiąc o tych wydarzeniach, które działy się w Jego dniach. Słowo Boże opowiada, że Piłat zmieszał krew ludzi, którzy szukali bezpieczeństwa i błogosławień w ofiarach. To pokazuje, w jakich trudnych czasach ludzie wtedy żyli. Wiecie, gdzieś się zebrali jacyś ludzie, nie wiemy, kto to był dokładnie, i postanowili czuć się lepiej i zrobili sobie nabożeństwo i zaczęli składać ofiary. I być może myśleli, że są po tej prawidłowej stronie, że mają rację, że oto Bóg będzie zawsze z nimi. Ale okazało się, nie wiem jak to było, Biblia nie opisuje, ale pewnie okazało się, że Rzymianie otoczyli to miejsce. I padł rozkaz rzymskiego oficera, który przyszedł od Piłata: zmieszać ich krew z krwią ich ofiar. Zmielcie to. I Rzymianie postąpili z nimi bardzo okrutnie. W takich czasach żyli. Rzymianie bestialsko postępowali, byli pozbawieni religijnego wyczucia. Żydzi musieli o tym opowiadać i strasznie się tym gorszyć. Poszły plotki po całym Izraelu, po całej Jerozolimie, wszędzie. Jezus nie przejął się tymi plotkami. Jezus nie dał takiego komentarza: wkrótce zobaczycie, co się za to Rzymianom stanie. Pewnie wszyscy oślepną z tego legionu. Jezus nic z tych rzeczy nie powiedział. Jezus nie komentował tych wydarzeń politycznych. Jezus nie przyłączył się do tego. On mówił o pokucie. Parafrazując słowa Jezusa, on im mówił w oczy: to wszystko straszne, co się stało, ale wy osobiście, panowie, musicie się nawrócić, bo inaczej ta tragedia dosięgnie pewnego dnia waszego życia. To straszne, co się dzieje na świecie, ale jeśli nie będzie pokuty i oczyszczenia w naszym życiu, dosięgnie to i nas pewnego dnia. Kiedy pamiętam, jak byłem w Nowym Jorku, kiedy był ten atak na World Trade Center i kiedy wtedy u Davida Wilkersona i w wielu zborach pastorzy wyszli za kazalnicę i powiedzieli: musicie pokutować, musi przyjść pokuta na nasz kraj. Wielu ludzi zaczęło komentować: a to dziwacy religijni, zawsze mają wytłumaczenie na terroryzm, że to chodzi o Pana Boga. Prawdą jest, że Bóg nie posyłał tamtych samolotów, prawdą jest, że ich nie zatrzymał. Prawdą jest, że się zwaliły domy, zginęło parę tysięcy ludzi. Prawdą jest, że będą dalej się te rzeczy działy. A dzisiaj Duch Święty wzywa nas jako Kościół. Oczyśćcie się, uświęćcie, zawracajcie od wszystkiego, co jest nieprawością, od wszystkiego, co jest nieprawdą. Jezus opowiada też o tragicznym wypadku zawalenia się wieży przy Syloe. Wiecie, też o tym zbyt wiele nie wiemy. Nie mamy jakiegoś szczegółowego opisu tego wydarzenia. Wieża przy Syloe, wiemy ze słów Jezusa, zawaliła się na ludzi, którzy nie pokutowali. Wiecie, po co buduje się wieżę? Wieża coś symbolizuje. Wieża buduje się dla bezpieczeństwa, aby widzieć z daleka nadciągające niebezpieczeństwo. I oto, kiedy mieli swój pokój i swoje bezpieczeństwo i czuli się dobrze, to, co było zbudowane, aby widzieć niebezpieczeństwo, zwaliło im się na ich własną głowę. Ja wierzę, że tu jest wielka zapowiedź tego, co czeka nas, ludzi XXI wieku. My też zbudowaliśmy sobie wieżę przy miejscu cudu. Zbudowaliśmy sobie taką wieżę przy Syloe, która się temu światu zwali na głowę, bo pokuta jest jedynym sposobem, żeby stać się prawdziwym naśladowcą Chrystusa i wejść pod Jego ochronę. Nie wiemy, po co, kim byli ci ludzie, po co tam przebywali. Może chcieli się obmyć w tej sadzawce, co tam była? Jest inne miejsce Słowa Bożego, które mówi, że tam właśnie Jezus posłał ślepego człowieka, którego oczy pomazał błotem. To jest Jana 9 rozdział, bodajże 7 werset, gdzieś tam. I może i tam ci szukali dla siebie rozwiązań bez pokuty. Dzisiaj wielu ludzi szuka rozwiązania bez pokuty. Wielu ludzi. My jako Kościół musimy wracać do przesłania o pokucie. Prawdziwa pokuta zastąpi setki godzin terapii różnego rodzaju. Słowo Boże mówi, jesteśmy na tym świecie, ale nie należymy do Niego. Będziemy wiele słyszeć w naszych dniach o śmierci i strasznych rzeczach. I te słowa będą coraz to bardziej aktualne. I jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy poginiecie. Zamachy, dyktatury, egzekucje, tego będzie coraz więcej. Niedawno Newsweek opublikował w milionach, ile aborcji jest, ile morderstw, ile krwi się teraz przelewa na świecie, ile zła. I ludzie myślą, że to tak cały czas będzie wszystko. Czy będzie coraz lepiej? Świat wzrusza się i gorszy różnymi historiami i mówi z trwogą, że ludzie odchodzą. Mnie nie tyle trwoży to, że ludzie odchodzą. My nie powinniśmy się martwić tym, że tyle ludzi odchodzi, bo nie możemy wiele zrobić, żeby nie odchodzili. Zmartwieniem Kościoła jest, gdzie ci ludzie odchodzą. Dokąd odchodzą? Czy odchodzą w wielką ciemność, czy w wielką nadzieję? Mamy patrzeć, gdzie oni odchodzą. Wielu idzie w straszną ciemność. Gdy Jezus chodził po ziemi, spotykał wielu różnych ludzi. I nieważne, czy to był oficer, żebrak, prostytutka czy faryzeusz. Nieważne, gdzie głosił, w Łodzi, w synagodze, na ulicy, idąc do kogoś. Zawsze w Jego przesłaniu była pokuta. Zawsze każde Jego przesłanie wskazywało, odwróć się od tego, co jest ludzkie i chodź w kierunku tego, co jest Boże. Przestań być tym, kim jesteś. Idź i nie grzesz więcej. To były Jego słowa dla ludzi, których wszędzie spotykał na swojej drodze. Różnych ludzi. Zawsze wzywał, aby człowiek odwracał się od tego, kim jest. I szedł za Bogiem i stawał się Jego narzędziem. Pokutujcie. To jedyna nadzieja. Przypominajcie w waszych zborach o prawdziwej pokucie. Mówcie głośno, bo to jest dzisiaj zapomniana rzecz. Dzisiaj się o tym raczej nie chce mówić. Pokuta jest przesłaniem biblijnego Kościoła. Jest tajemnicą siły do życia zgodnego z Bożą wolą. Dzisiaj ludzie w ogóle tracą siłę do życia. Mój znajomy był pilotem człowieka, który miliony zarabiał. Strzelił sobie z pistoletu w usta, mając na koncie 50 milionów dolarów, których nawet nie było komu dać. Bo był po rozwodach, nie miał żadnych spadkobierców. Wszystko to gdzieś poszło, tam jakiś tam się syndyk tym zajął. 50 milionów zostawił. Zostawił ludzi, których zatrudniał. Strzelił sobie prosto w usta, bo nie miał nadziei. Miał pustkę. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że pokuta daje siłę do życia. Kiedy odwracasz się i wiesz, że tamto już jest przyszłością, masz siłę, żeby naprawdę na nowo żyć. Wielu ludzi nie ma siły, żeby zacząć na nowo, bo nie wiedzą, co zrobić z tym starym bagażem. Wielu ludzi nie ma siły, żeby zaczynać na nowo, bo stare ich gniecie. I Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości, że pokuta to nie jest to, co mówisz, to nie są doktryny, których bronisz, być może nawet bardzo słuszne i prawdziwe. Ale to nawet nie to, gdzie chodzisz w niedzielę, bo można chodzić w różne miejsce. Posłuchajcie uważnie. Powoli kończę. Pokuta to odwrócenie się i odejście od tego, co wiemy, że nie podoba się Bogu. Odwracam się i odchodzę od tego, co wiem, że nie podoba się Bogu. Nieważne, jak będziesz czytał tą Biblię, Czy będziesz czytał od ostatniej księgi do początku, czy od pierwszej Mojżeszowej aż do objawienia? Zawsze, kiedy będziesz czytał, kochany bracie, siostro, przyjacielu, Nowy albo Stary Testament, gdziekolwiek będziesz czytał w Biblii, znajdziesz przesłanie Bożego serca. Synu, córko, gdziekolwiek jesteś, wracaj do mnie, amen? Wracaj do mnie, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek cię poprowadziło twoje życie. Wracaj taki, jaki jesteś, bez tego, co uczyniło cię tym, czym ty jesteś. Wracaj, a ja cię obmyję i wracaj pokutować. Podoba mi się ta historia o synu marnotrawnym. Kiedy wracał do ojca, jeden z takich szczegółów dla mnie jest to, że ojciec stał i wyglądał powrotu syna. I zacząłem rozumieć, że ojciec stoi tylko na jednej drodze, jedynej, która prowadzi do ojca. A tą drogą jest kto? Jezus. Ojciec nie sprawdzał wszystkich dróg. Ojciec stał przy swoim domu i była tylko jedna droga, która prowadziła do domu. Tą drogą był zawsze Jezus. I Biblia wzywa, wracaj do domu, wracaj do ojca. Tam jest realność. Nie musisz się dłużej karmić ze świnkami. Wracaj, zostaw to, czym jesteś i chodź po drodze, a ojciec już czeka. Pokuta to nie jest 10 razy Ojcze Nasz. Wielu ludzi wierzy, że 10 razy Ojcze Nasz to jest jakiś tam rodzaj pokuty. To nie zmienia naszego serca. To światła w życiu nie przyniesie takie coś. Wiecie, tylko odejście od tego, co nie podoba się Bogu, może zmienić całe nasze życie. Zauważyłem takie coś ciekawe, że czasami ludzie żyją wiele lat i widzimy przekleństwo nad ich życiem i zastanawiamy się, czemu takie rzeczy dzieją się w życiu wierzącego człowieka. Na pewno ktoś wam zadawał już takie pytanie. No, niby wierząca rodzina, ale popatrzcie, co się im ciągle dzieje. A potem często okazuje się na koniec, kiedy już ten rak tak pożre tą rodzinę, że wszyscy widzą, że ten ukryty grzech, ten ukryty korzeń, on od dawna przysparzał im problemów, tylko po prostu nie było go widać. Często dzisiaj ludzie rzucają grzech, biegną pokutować do przodu, a kiedy już tu wymodną się, wracają i podnoszą ten grzech tam, gdzie go rzucili i z powrotem z nim żyją. Tak jak gdyby tylko chodziło o to, żeby im było lepiej. Wiecie, ktoś może powiedzieć mi, że takie kazania wynikają z braku miłości, ale chcę wam powiedzieć, prawda jest inna. Prawdziwa miłość zawsze będzie ostrzegać ludzi, że są w płonącym domu. Amen? Zawsze. Wiecie, to ta dzisiejsza głupia, humanistyczna miłość, która nie ma nic wspólnego z miłością, którą jest Bóg. Dzisiejsi humaniści, oni by patrzyli na dziecko, które się bawi zabawkami na torach. Ty byś chciał ściągnąć z toru, bo pociąg jedzie. Oni by ci powiedzieli, nie ściągaj, bo możesz urazić jego osobowość, ma bardzo delikatną. Mogłoby mu się przykro zrobić, że go tak brutalnie ściągasz. To musisz najpierw psychologa posłać, żeby z nim rozmowę przeprowadził. A Bóg mówi, nie ma czasu. Ratujcie się, bo dzień nadchodzi. Głoście, napominajcie. Po prostu w czas dobry i niedogodny głoście. To nie jest brak miłości, że ostrzegamy ludzi, że zbliża się dzień, kiedy po prostu naprawdę podzielimy się tylko na dwie grupy. Nie na wiele kościołów, nie na wiele sektorów, ale na dwie grupy. Tych, którzy będą z Panem i którzy nie będą. Prawdziwa miłość to jest. Ktoś powie, bracie, jaka to miłość, jak ty mówisz, że wszyscy grzesznicy. Chcę wam powiedzieć, ja nie mówię, że wszyscy to są grzesznicy. Bóg powiada, że wszyscy zgrzeszyli, a ja tylko to przyjąłem moją wiarą. Bóg powiada, że musimy pokutować. Prawdziwa miłość przyszła w Jana 3,16 i poszła na ich ulice. Poszła do ich domów, do ich synagog i wszędzie, gdzie szła ulicami, ta prawdziwa miłość wołała, pokutujcie, nawracajcie się, a potem ta miłość przyszła do mojego i twojego życia. I powiedziała, chodź ze mną i głoś. Jakby wchodzę w drugą tutaj część mojego kazania, kończąc je też powoli. Że po pierwsze sami musimy być tymi, którzy odwrócili swoje życie i już nie idą więcej ku światu, ale idą do Boga, do Jego światła, do tego, co Bóg przygotował w Jego kierunku. A druga rzecz, że nie jesteśmy powołani sami, żeby tam iść, lecz aby głosić, aby inni tam mogli iść. To jest jak bieg do tego, który jest wszystkim w tym świecie dla nas. Wiecie, gdy przyjdzie sąd Boży, nie będzie ważne, kim jesteś. Córką pastora, czy jesteś matką pastora, znajomą biskupa, prezydenta, a może nawet raz papieża widziałeś w telewizji. To nie będzie miało znaczenia. Nieważne, czy to będzie mój syn, czy twoja córka, czy to będzie nasz małżonek. Jezus powiedział, jeśli nie będziecie pokutować, jeśli nie będzie pokuty w waszym życiu, wszyscy poginiecie. Nieważne, czy ktoś 25, 15 czy 10 lat jest w kościele, czy jest członkiem kościoła, czy nie jest. Jeśli nie będziecie pokutować, jest śmierć tylko. Bez pokuty człowiek idzie do piekła i jest to tak pewne, jak to, że stoję tu za tą kazalnicą. Każdy musi stanąć przed Bogiem. A Bóg nie jest skorumpowany. Wierzymy w to jeszcze? Amen. Bo w Polsce, żyjąc w naszej rzeczywistości, można uwierzyć, że nawet w niebie łapówki się przyjmują. My czasem chcemy, żeby Bóg był skorumpowany. Złości nas to w polityce, ale chcemy, by Bóg taki był. Ja sam przez wiele lat, nie zauważając tego, tak trochę chciałem, żeby Bóg był skorumpowany. I kiedyś Duch Święty mi to pokazał. Przez wiele lat zwiastowałem Boga jako taki ogień trawiący, ale sobie rezerwowałem Boga, który jest miłosierny, wybaczający i dobry dla Mirka. Dla innych tylko ogień trawiący. I Duch Święty musiał mi to pokazać. Zwiastujesz fałszywą Ewangelię, tylko pół Ewangelii. Bóg jest dla wszystkich miłosierny, nie tylko dla ciebie. Bóg jest dla wszystkich ogniem trawiącym i każdy musi pokutować. Jeśli nie będziecie pokutować, jeśli się nie nawrócimy, nie będzie tego odwrotu w naszym życiu od złego kierunku, to wszyscy poginiemy. Wiecie, nie było większego kaznodziei niż Jan Chrzciciel. Przynajmniej Pan Jezus tak uważał. I my wolimy to przemilczeć, jeśli chodzi o Jana Chrzciciela. Jestem przekonany, że większość pastorów dzisiaj nie chciałaby go mieć w swoich zborach. On był wielkim człowiekiem. Nie był wielki z powodu matki ani ojca, których miał. Nie był wielki z powodu znajomości. Nie był kimś wielkim z powodu tego, co jadł. Nie napisał żadnej książki o zdrowym żywieniu. O, dzisiaj wielu w kościele by chciało, to tam by robili, co Jan napisał. Na szczęście nie napisał. Był wielki w oczach Bożych, a czyniło go wielkim w oczach Bożych przesłanie, które głosił, którym żył i to, co całkowicie pochłonęło jego życie. Co mamy robić, by być zbawionymi, wołali ludzie, kiedy głosił. Panowie, co mam czynić, by być zbawiony, wołali ludzie, kiedy apostołowie głosili. Nie wystarczy wyjść do przodu i wyznać grzech. Po pierwsze, ta odpowiedź jest banalna. Nie musisz robić nic, bo Jezus już zrobił wszystko. Mamy żyć dla Niego. Odwrócić się od tego, kim jesteśmy. Jeżeli jest w Twoim życiu jakaś korupcja, zostaw ją. Odwróć się od niej. Słowo Boże bardzo jasno daje nam przesłanie, które ostatnio w wielu, wielu zborach czytam w związku z różnymi kazaniami i za każdym razem jest dla mnie tak samo to aktualne. Pozwólcie, że i tutaj to przeczytam. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. To jest Boża rada. Bóg mówi, czyń to, co czynisz. Jeśli biegniesz do mnie, biegnij coraz szybciej. Jeśli biegniesz ode mnie, twój wybór. Ale dalej Słowo Boże mówi, oto ja przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. A więc ktoś powie, co mam zrobić, bracie? Posłuchajcie, tu jest odpowiedź, co masz zrobić. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy. Jeśli w twoim życiu jest wszeteczeństwo, to się od niego dzisiaj odwróć. Jeśli masz kochankę, oglądasz pornografię, masz kochanka, masz brudne myśli, tu pisze, że jesteś na zewnątrz. I zabójcy, jeśli masz w swoim sercu nienawiść, jeżeli jesteś z kimś skłócony, dzisiaj Słowo Boże jasno ci mówi, żebyś się od tego odwrócił, bo dla Boga nienawiść względem brata jest zabójstwem. I bałwochwalcy, jeżeli jest coś ważniejszego niż Jezus Chrystus, w twoim życiu jesteś na zewnątrz i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jeżeli w twoim życiu jest nieprawda, powiedziałeś bratu coś, co nie jest prawdą, mówisz coś, co nie jest prawdą, żyjesz czymś, co nie jest prawdą, kłamstwem jest tak samo. Zwróćcie uwagę, Bóg tutaj jest bardzo doskonały w tym, co mówi. Którzy miłują kłamstwo i czynią je. To są dwie różne rzeczy. Można kłamać, Ale można też nic nieprawdy nie powiedzieć, ale miłować kłamstwo. To jest to, co politycy robią. Politycy 40 minut mówią i nic nie mówią. 40 minut udziela wywiadu, a potem się okazuje, że on wcale nie powiedział tego, co powiedział. On to powiedział tak, ale nie powiedział tamtego. On ci nie powie, że jesteś głupi, ale ci powie, że nie jesteś mądry. Nie powie ci, że idziesz do piekła, ale że no nie idziesz do nieba. Widzicie te rzeczy? Można ludzi wprowadzać w błąd swoimi słowami, wcale nie mówiąc im nieprawdy. Tylko tak mówić, żeby nie widzieli prawdy. I to jest miłowanie kłamstwa. Przeczytałem te rzeczy. Przeteczeństwo, zabójstwo, bałwochwalstwo, kłamstwo. Biblia mówi, kto pierze swoje szaty, kto czyni nieprawość, niech dalej czyni nieprawość. Kto się uświęca, niech się uświęca. Kto pierze szaty, niech je pierze. Wszystko zmierza do swojego kierunku. Odpuszczenie zawsze przychodzi, kiedy przychodzisz do Boga. Ale tam już nie wolno wracać. Nie możesz wracać do wymiocin, do błota, bo tak mówi o tym Słowo Boże. Kiedyś w jednym ze zborów człowiek się na mnie obraził, bo ja powiedziałem słowo świnia. Ale Biblia mówi, że świnia wraca do błota. Pies wraca do swoich wymiocin. Do tego, co jego organizm odrzucił. Do tego, co go brudzi, wraca świnia. I człowiek wraca do rzeczy, od których Bóg go obmył, które Bóg z niego wyrzucił często. Nie ma większej tragedii niż wyznawanie grzechów do lepszego samopoczucia i wracanie do nich potem. Wiecie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać przed całym duchowym światem. Bóg nikogo nie przekreśla. Ja wiem, że dzisiaj ludzie lubią podsumowywać kazania. No bracie, ale nikogo nie wolno przekreślać. Ja nikogo nie przekreślam. Nie o tym mówimy. Bóg chce, żebyś był tym, czym On chce, żebyś był, a nie tym, co Tobie się podoba. Dzisiaj ludzie rozebrani jak do rosołu szukają proroków i przeżyć w różnego rodzaju przeżyciach. Nikt nie chce dziś prostego rybaka posłuchać. Nikt już nie chce prostej Ewangelii. Szukamy misteriów dzisiaj. Ale musimy wracać do fundamentów, jeśli chcemy w tym kraju widzieć zmianę. Ja chcę wam powiedzieć, albo życie nie ma sensu, albo Polska zmieni się i Ewangelia będzie miała jakiś wpływ na ten przeklęty kraj. Poświęcam moje życie dla głoszenia Ewangelii. Wyznaj to dziś Bogu. Ja Mu to wyznaję każdego dnia. Panie, mam marzenie. Chciałbym być Twoim narzędziem. Chciałbym, żebyś mnie użył dla tego kraju. Gdzie to jest moja pasja, która pali całe moje życie. Która spala wszystko w moim życiu, co przychodzi, wiele niepotrzebnych rzeczy. Panie, chcę dla Ciebie służyć. Zacznijmy się tak modlić. Panie, chcę się odwracać od tego, co Tobie się nie podoba. Bo są czasy, kiedy będzie za późno pewnego dnia, aby jeszcze coś zrobić. Mamy głosić to, nie milknąć, bo po to zostaliśmy powołani, by pokutować i głosić pokutę. Wiecie, niedawno słyszałem jedną z najbardziej strasznych historii, jaką mi się zdarzyło słyszeć od jednego z moich pastorów, przyjaciół. Ludzie, którzy pracowali przy wysypywaniu śmieci z kontenera. Wiecie, jak śmieciarka podjeżdża, ładują te kosze i wsypują tam, gdzie mielą te wszystkie śmieci. Podjechali tyłem, podczepili kozi, zobaczyli, że się rusza to w śmietniku. Oni myśleli, że jakiś pies albo kot się zaplątał i otworzyli, żeby mógł uciec. Ale zobaczyli, że to jest stara prostytutka, kobieta była rzucona do śmietnika. Kiedy ją wyciągli, to opowiadali, że była tak zżarta chorobami wenerycznymi, różnymi innymi. Miała dziury w policzkach, było widać zepsute zęby. Jej uszy były już żarte, nos była, skóra przeżerana. Była całkowicie zajęta jakąś chorobą. Zawieźli ją do szpitala. Ona leżała w korytarzu na łóżku i z całej siły klnęła, przeklinała i bluzgała na wszystko, na czym świat stoi. I lekarze nie mogli już tego słuchać, to się rozchodziło po wszystkich korytarzach. I mówią, że lekarz kazał wezwać tego kapelana szpitalnego. I ten kapelan przyszedł, stanął koło jej łóżka i mówi, słuchaj córko, Bóg Cię miłuje, Bóg Cię kocha. Ona mu przerwała i wyciągła palec z jego kierunku i ostatnim dechem, zanim oddała życie, zanim umarła, krzyknęła mu w twarz, mówi, bądź przeklęty Ty! Gdzie byłeś, kiedy miałam 17 lat i mnie zawieźli na postój tirów i oddali mnie tamtym ludziom? I umarła zaraz po tym. Ten człowiek wrócił załamany do domu. I chcę wam coś powiedzieć. Na tyle ta historia wywarła na mnie piętno, że obiecałem sobie tamtego dnia. Nigdy nie chcę, żeby jakiś człowiek mi powiedział: Kulec, bądź przeklęty, bo mogłeś mi powiedzieć, a nie powiedziałeś mi, bo się bałeś, że mi urazisz moje ja. Bo się bałeś, że sytuacja nie taka jak trzeba. Bo się bałeś, że to może nie są dobre okoliczności. Nigdy nie chcę usłyszeć: bądź przeklęty. Chcę usłyszeć, że nie mam niczyjej krwi na moich rękach. Tak Paweł się modlił. Że nikomu nie jestem nic winny. Że komu miałem powiedzieć o Jezusie, powiedziałem o Jezusie. Że się od nikogo nie odwróciliśmy. Do tego nas dzisiaj wzywa Pan. Niech Bóg was błogosławi. Amen.